8.34, a już my teraz, drodzy Państwo, przechodzimy do rozmowy z kolejnym gościem, Agatą Koziński, dziennikarz, publicysta, który specjalizuje się w tematach związanych z Polską, a także zagraniczną polityką. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Zacznijmy może od sprawy dwóch wież. Opinia publiczna przez 2 lata była przekonywana, że mamy do czynienia z dużą sprawą, z aferą stulecia, że będą poważne konsekwencje, duże rozliczenia. Dziś okazuje się, że nie ma podstaw do postawienia zarzutów. Co pan redaktor na to?
Znaczy, sprawa jest interesująca z dwóch powodów. Po pierwsze, rzeczywiście ta kwestia szeroko rozumianych rozliczeń, jeden z konkretów, z jakimi szła obecna ekipa rządząca do władzy w 2023 roku. Dwie wieże były tego najlepszym przykładem w ich argumentacji, no bo pamiętajmy, że śledztwo w tej sprawie postępowanie prokuratury zaczęło się jeszcze przed 2023 roku, gdy rządził PiS. Śledztwo zostało umorzone ze względu na braku dowodów. No i to miało być to umorzenie miało być wielkim dowodem, aktem oskarżenia wobec upolitycznionej prokuratury, która skręca śledztwa wobec, w cudzysłowie, swoich. No i śledztwo zostało wznowione, władza się zmieniła, prokuratorem generalnym jest już zupełnie ktoś inny, prokuratorem krajowym, no typ zmiany prokuratora krajowego to budzi mnóstwo wątpliwości i jest zwyczajnym nadużyciem władzy, ale to oddzielna opowieść, no ale przynajmniej nikt nie ma wątpliwości, że prokuratura już jest na pewno odziobrowiona, zdepisowana, a doszła dokładnie do tych samych konkluzji, co poprzednia władza. No to chyba tutaj wnioski są, tylko że te wnioski, mam wrażenie, te, które przed chwilą przedstawiłem, są dosyć oczywiste, także mi się wydaje, że tam uderzająca jest bardziej inna historia i moim zdaniem ona jest dużo bardziej szokująca w tym wszystkim, czyli komentarz Romana Giertycha. Roman Giertych jednoznacznie w swoim wpisie w mediach społecznościowych stwierdził, że prokuratura jest upolityczniona, ustawia się już pod nową władzę, która przyjdzie za 1,5 roku do rządów. Przypomnę, za 1,5 roku są wybory. I ponieważ za 1,5 roku będzie nowa władza, to prokuratura chce być, żeby nie mieć jakichś napięciu z tąże nową władzą. I popełnia historyczny oczywiście błąd, bo Donald Tusk zawsze wygrywa wybory i Donald Tusk na pewno wygrywa w przyszłym roku wybory i w domyśle zemsta będzie słodka.
No właśnie, to jest...
Tylko, że tak, zwróćmy uwagę na kontekst. Roman Giertych jednoznacznie twierdzi, że prokuratorzy są upolitycznieni. Tak. Mówimy o jednym naczelnym adwokacie III RP, mówimy o wiceprzewodniczącym klubu Koalicji Obywatelskiej, klubu parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej. Mówimy o bardzo bliskim współpracowniku obecnego premiera, który publicznie twierdzi, że prokuratorzy są upolitycznieni. Jakby to upolitycznienie w jego ocenie, rozumiem, działa tylko w jedną stronę. Chociaż on nie powiedział, że to jest pisowska prokuratura. On powiedział, że prokuratorzy że są koniunkturalistami, którzy już czytają polityczne trendy.
A pana zdaniem nie powiedział...
Chyba sobie wyobrazić nie można.
No właśnie, a pana zdaniem nie powiedział prawdy? Znaczy, bo jak powiem o tych, już nie abstrahując od tego, czy PiS, czy Platforma Obywatelska, słyszymy od lat, będziemy rozliczać, będziemy pociągać do odpowiedzialności, a potem chyba jest wrażenie pewnego parasola ochronnego i nigdy to się nie wydarza. No a przecież sądy, prokuratorzy, prawda, no... powinni sprawy doprowadzać do końca.
No tak, tylko że my mieliśmy takie domniemanie. My, publicyści, przyglądając się pewnym sprawom, przyglądając się pewnym wyrokom, zastanawiając się nad różnymi wyrokami, dostawaliśmy, to była teza publicystyczna, o wyroku upolityczniony, o prokurator upolityczniony, o sprawa skręcona ze względów politycznych. No i co innego, jak publicysta stawia tezę, a co innego, jak człowiek decyzyjny, człowiek, który ma bardzo dużo do powiedzenia w obecnym wymiarze sprawiedliwości, mówi wyraźnie wprost, wymiar sprawiedliwości w Polsce jest skrajnie upolityczniony, upartyjniony. Że albo to są ludzie mający w sercu legitymacje partyjne, albo to są ludzie w najlepszym przypadku skrajni konformiści, którzy zawsze się ustawiają pod tak, żeby wiatr polityczny wiał im w plecy. No, gdzie tutaj jest niezależność, niezawisłość, suwerenność wymiaru sprawiedliwości? Gdzie ta mityczna Temida, która nie patrzy na oczy, ma zasłonięte oczy i feruje wyroki zgodnie z brzmieniem kodeksów, a nie zgodnie z brzmieniem aktualnych sondaży partyjnych? No, tak wprost postawionej sprawy przez tak ważnego decydenta, podkreślam jeszcze raz, Roman Giertych nie jest publicystą, który zawsze może więcej, bo publicyści widzą mniej i muszą fantazją trochę czasami próbować sobie wyobrazić pewien układ siły. On jest w środku tej całej maszynerii. Roman Giertych jest w kotłowni wymiaru sprawiedliwości. On napędza to wszystko w ruch i mówi wprost. Wszyscy są upartyjnieni albo są przynajmniej konformistami. No takiego brutalnego oskarżenia wobec wymiaru sprawiedliwości z takich ust jeszcze nie słyszałem.
Tak, to na pewno jest taki mocny komentarz. A jeżeli chodzi o jeszcze sprawę Szpitala Południowego, bo ciekawe, jak tutaj będą przebiegały te rozliczenia i też samo śledztwo. Już wielokrotnie tutaj też na antenie Radia Wnet próbowaliśmy odpowiedzieć na pytanie, kto tak naprawdę odpowiada za tę sytuację, ale może zadam inne pytanie. Co ta sprawa, bo możemy sobie wyobrazić, że to jest jeden przykład, który wypłynął, ale jest to wierzchołek pewnej góry, prawda, tak, który pokazuje patologie, ogromne patologie systemowe, bo przecież w innych szpitalach najprawdopodobniej też może dochodzić do tego typu rzeczy. I jaki to jest sygnał dla nas też, jako po prostu dla obywateli, dla społeczeństwa? Co to mówi na temat systemu i działania państwa?
I tutaj bym postawił znak zapytania, czy to rzeczywiście musi być standard funkcjonowania polskiej służby zdrowia. Nie można tego wykluczyć. Mamy zjawisko dzikiej prywatyzacji służby zdrowia, galopujące już w swoim postępie. To, że chcesz sobie załatwić coś w NFZ-cie, to musisz wykupić prywatną wizytę u lekarza, albo ileś tam prywatnych wizyt u lekarza i na prywatnych wizytach załatwiasz sobie wejście w kolejkę za publiczne pieniądze. To zjawisko jest znane jak świat. Każdy, kto miał jakieś poważniejsze przygody medyczne, to przechodził przez to, a jak nie przechodził, to lądował na końcu kolejki i czekał nie wiadomo na co. Także to jest jedno zjawisko. Natomiast to, co się wydało w Szpitalu Południowym, było daleko bardziej zorganizowaną. Bo to już tam właśnie teraz najnowsze doniesienia o tym, że już firmy pogrzebowe, zakłady pogrzebowe nawet wchodziły gdzieś tam od kuchni i załatwiały sobie kontrakty, wykorzystując relacje w szpitalu, to już przerażająca historia. I to jak z horroru, te porównania, które się pojawiały na początku tej sprawy z łowcami skór, paradoksalnie nabierają już bardzo dosłownego znaczenia. Natomiast to, co Szpital Południowy, o nim się dowiadujemy. I ja cały czas mimo wszystko, proszę to zwalić na moją naiwność, że głupi jeszcze i niedojrzały i nie zeszli na życiu, ale wolę pozostać taki. Mam nadzieję, że to, co się działo w Szpitalu Południowym, pozostaje w Szpitalu Południowym, że tak daleko, że ta dzika prywatyzacja to jest raczej, nie jest prywatyzacja szpitali, tylko prywatyzacja stanowiska lekarskiego, że lekarze mają swoje kompetencje i je prywatyzują do swoich celów. Szpital jest jakby tutaj w tym wypadku narzędziem, bo tutaj w Szpitalu Południowym to, co obserwujemy, ten system poszedł dużo dalej. Szpital nie był narzędziem w rękach lekarzy. Szpital był wprzęgnięty udoskonaloną wersją tego narzędzia. Może w ten sposób. Właśnie te VIP-roomy, te współpracujące firmy, tak dalej, to już było, zahaczało bardzo silnie o część administracyjną szpitala. Takie właśnie ten szpital był zbudowany. Tylko dlaczego mówię, że mam nadzieję, że to się oznacza w Szpitalu Południowym? Proszę zwrócić uwagę, że Szpital Południowy jest stosunkowo nowy. To jest jeden z najnowszych, jeżeli nawet nie najnowszy szpital w Polsce. To jest stary warszawski szpital, owszem, szpital na Solcu. Bardzo blisko zresztą kiedyś był ten szpital Radia Wnet, to 15 minut na piechotę w prostej linii. Został przeniesiony do tam, ale tam zbudowany od początku. I zakładam właśnie, że po to budowano szpital od początku, że konstruowano go właśnie. Tutaj będzie salonik VIP, tutaj będzie coś tak dalej, że decydenci, którzy podejmowali decyzję w tej sprawie, bo zwróćmy uwagę, w Warszawie jest ciągłość władzy od 2008 roku. 2008 roku rządzi w tym mieście Platforma Obywatelska, ma władzę niepodzielną. Oni mają prawo, jak nie właśnie prawa, formalnie nie mają oczywiście, ale teraz staram się jakoś tam czuć w ducha, myśleć, to jest nasze miasto, my to miasto układamy po swojemu. I tak skonstruowali Szpital Południowy, że ponieważ my jesteśmy tym lepszym sortem miejskim, nam się należy więcej, my jesteśmy tą nadzwyczajną kastą rządzącą miastem, to mamy swoje przywileje w postaci między innymi saloniku VIP, w postaci tego, że zaprzyjaźnione z nami firmy kręcą własne interesy gdzieś tam z boku tegoże szpitala i dopiero sygnalista to wszystko, te patologie ujawnił, ale moim zdaniem duża część z nich była możliwa chyba właśnie dlatego, że to był nowy szpital. Jak jest nowy szpital, to jest nowa struktura, nowa konstrukcja, również sieć powiązań tworzy się jakby od początku. No i ponieważ jest to stosunkowo nowa, można było myśleć z wyprzedzeniem o pewnych ruchach. Tak jak kupujemy stare mieszkanie i mamy już instalację elektryczną i rozprowadzamy światło na starym mieszkaniu zgodnie z ograniczeniami, jakie ta instalacja elektryczna nas nakłada, a jak kupujemy nowe mieszkanie i kładziemy od początku instalację elektryczną, to wymyślamy sobie światła naszych marzeń, a następnie montujemy instalację elektryczną tak, żeby światła naszych marzeń mogły wybrzmieć. Dlatego właśnie cały czas po cichu liczę, że ten incydent, te historie ze Szpitala Południowego w innych miejscach, w starych szpitalach, z starą siecią powiązań, starymi strukturami nie były zwyczajnie możliwe.
To jest ten bardziej optymistyczny scenariusz i miejmy nadzieję, że faktycznie,
tak jest. Optymistyczny, nie naiwny. No.
Tak, tak jest. Panie redaktorze, i na zakończenie króciutko może skomentujmy decyzję byłego premiera, pana Mateusza Morawieckiego. On oddał też ukraiński order. Cała, no można powiedzieć, już cały taki konflikt dyplomatyczny, który wybuchł na linii Polska-Ukraina. Jaki komentarz?
A czyli w kategoriach międzynarodowych jest to już moim zdaniem nieistotne. Oddał Karol Nawrocki, zabrał swój medal, swój order, a czyli swój order przyznany prezydentowi Zełenskiemu. Seria takich gestów. Jarosław Kaczyński oddał swój order Jarosława Mądrego, podkreślając wyraźnie, jako gest solidarności, wsparcia dla prezydenta. I wydaje mi się, że na tym to powinno się skończyć, ponieważ w polityce międzynarodowej więcej tam się za bardzo w ten sposób osiągnąć nie da, prowadzi do tego niepotrzebnej deeskalacji. To bardziej gest Mateusza Morawieckiego odbieram tylko i wyłącznie jako gest przede wszystkim w polityce wewnętrznej, służący temu, żeby bardzo wyraźnie spolaryzować się na osi tego podziału między PiS-em i Koalicją Obywatelską. W skrócie, PiS stoi na straży wartości, a Platforma, jak zwykle Platforma, udaje, że pada, gdy plują jej w twarz, że oni to są też koniunkturaliści, ustawiający się i nie wiedzący w sumie, czego chcą. Ten gest Mateusza Morawieckiego ma wydobyć kontrast przede wszystkim w polityce wewnętrznej, tak go interpretuję, w polityce międzynarodowej jest on drugo- czy trzeciorzędny na tym etapie, no bo tutaj już to, co miało się wydarzyć najgorszego, to się wydarzyło i ciągnięcie tego dalej niczemu to nie służy, bo tak naprawdę ani niczego nie osiągamy. Jeżeli chciał wykonać gest w polityce międzynarodowej, to mógł ten order zachować na jakąś ważniejszy moment, na jakąś bardziej przełomową chwilę, żeby to rzeczywiście wybrzmiało mocniej niż to teraz wybrzmiało. Przyznam się szczerze, gdyby pani mi o tym nie powiedziała, tego gest nawet by nie zauważył.
Tak, bardzo serdecznie dziękuję za komentarz. Agaton Koziński, dziennikarz, publicysta, który specjalizuje się w polityce polskiej, międzynarodowej, także autor podcastu, proszę przypomnieć,
Świat
bez grzebienia, oczywiście, tak, i bardzo zachęcamy, tam też szersze analizy, jeżeli chodzi o wydarzenia z Polski, ze świata. Dziękuję jeszcze raz za rozmowę.
Dziękuję bardzo, do widzenia.
Do widzenia, do usłyszenia. Drodzy Państwo, 8:47, a my pędzimy dalej, teraz czas na studio Shanghai i zaraz usłyszymy głos pana Andrzeja Zawadzkiego-Lianga.